Rok 2011. Zdaniem księdza arcybiskupa takie najważniejsze wydarzenie w życiu Kościoła tutaj na Pomorzu Zachodnim to?
Myślę, że nieustannie powracamy do beatyfikacji Jana Pawła II razem z całym Kościołem w Polsce i z całym Kościołem powszechnym, bo ta beatyfikacja przeżywana w Rzymie rzeczywiście została zauważona na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach. Ale dla nas to jest szczególna radość, bo zwieńczyły się te miesiące i lata modlitw o beatyfikację i teraz trzeba nam stanąć razem z błogosławionym Janem Pawłem II, powracając do jego myśli, do jego nauczania i do jego pewnych inspiracji i już w czasie obecnym, który Bóg przed nami rozwija, rozpościera według jego myśli i pogłębieni przez Benedykta XVI powinniśmy wchodzić w nowy czas, odczytując te możliwości i podejmując te zadania, które są przed nami. W moim osobistym przekonaniu beatyfikacja, o której już mało teraz mówimy, bo ona się stała czymś tak oczywistym, w rzeczywistości ciągle jest w centrum naszych serc, chociaż już tego tak nie nazywamy.
Kiedyś w naszej diecezji, już archidiecezji, było 3 biskupów pomocniczych. Dzisiaj mamy biskupa Jana na emeryturze. Biskup Błażej ma przedłużoną posługę. Czy w związku z tym szykują się jakieś nowe nominacje biskupie, czy uważa ksiądz arcybiskup, że nie potrzeba więcej biskupów pomocniczych na tę ziemię?
Panie redaktorze, pytanie jest i bardzo zasadne, i jednocześnie trudne, dlatego że te sprawy nie zależą bezpośrednio od biskupa diecezjalnego i to nie jest kwestia prośby czy nie prośby. Są to pewne procedury też prowadzone przez Stolicę Apostolską. W każdym z tych przypadków jest to decyzja Ojca Świętego i tutaj my nigdy do końca nie wiemy też, jaka będzie ta decyzja Ojca Świętego. Cieszymy się z przedłużenia posługiwania księdza biskupa Mariana Błażeja, dlatego że jest niezwykle doświadczonym biskupem, doskonale zna tę ziemię, zna też sprawy Kościoła poprzez lata posługiwania w Stolicy Apostolskiej. Jako osoba życia konsekrowanego, przecież to jest franciszkanin, ma też niezwykłe wyczucie spraw duchowych i potrafi w wielu sytuacjach przywoływać to swoje doświadczenie. Dlatego każdy kolejny rok jego intensywnej, zwyczajnej posługi ma wartość nie do przecenienia. Ja się z tego bardzo cieszę, że jest w pełni posługiwania, nie już tylko wspierający jako biskup senior, ale w pełni posługiwania, że jest pośród nas. Natomiast jest oczywiste, że w pewnym momencie przyjdzie też decyzja Ojca Świętego, że będzie nowa nominacja. Według pewnych standardów, które są w tej chwili w Polsce, myślę, że w diecezji naszej wielkości, gdy jest biskup senior, to pozostaje liczba biskupów pomocniczych ograniczona do 1. Takie są standardy w tej chwili w Polsce.
Czy zdaniem księdza arcybiskupa księża w naszej archidiecezji są dobrze przygotowani do pełnienia swojej służby tu na tych specyficznych terenach Pomorza Zachodniego?
Są wybitnie dobrze przygotowani i to z różnych powodów. Raz dlatego, że pochodzą z różnych części, z różnych regionów Polski. Wielu księży jest z południa czy z Polski centralnej, którzy przyszli tutaj już jako księża, aby wesprzeć ten Kościół. Niektórzy stamtąd pochodząc tutaj już byli w seminarium i już byli święceni dla tej diecezji, dla tej ziemi. Ale też jest już bardzo dużo księży z młodszego pokolenia, którzy tu się urodzili, dla których to jest po prostu ziemia, to jest ich miejsce, to jest ich dom rodzinny, tu jest ich ta mała ojczyzna, tak się to często mówi, to jest ich kościół i to jest największa nadzieja. Natomiast przygotowanie, zarówno starsze pokolenie, które miało studia teologiczne w Paradyżu, w seminarium prowadzonym przy takich pięknych tradycjach i bardzo głębokim doświadczeniu księży misjonarzy, to byli wysokiej klasy specjaliści od formacji zarówno duchowej, jak i intelektualnej alumnów. Całe to pokolenie ma tę formację bardzo pogłębioną. Wielu księży do dzisiaj korzysta z inspiracji duszpasterskich sługi Bożego biskupa Wilhelma Pluty, wręcz się powołują na jego pewne założenia duszpasterskie, na jego projekty, na jego motywacje, na jego zalecenia wręcz nawet. Żyje przecież ciągle duchowość i dynamizm księdza arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, wielkiego proroka swojego czasu. Jest przecież ciągle obecne. Są obecne ogromne obszary i owoce posługiwania bardzo maryjnego biskupa, arcybiskupa Mariana Przykuckiego, który szereg sanktuariów maryjnych tutaj stworzył, ożywił, dookreślił, umocował niejako w strukturze duchowej diecezji. Ja sam odczuwam na bardzo wielu odcinkach ciągle aktualne, mądre decyzje księdza arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego, świętej pamięci. Także jest to pewna konsekwencja, kontynuacja i księża, którzy w tych dłoniach czy przez tych pasterzy byli kształtowani, naprawdę mają i duży zasób możliwości, i dużą odwagę duszpasterską i wiele inicjatyw podejmują. I w tych warunkach, które są u nas na naszym terenie, czynią to, myślę, że bardzo skutecznie i bardzo owocnie. Ja naprawdę Bogu dziękuję za tych księży i tym księżom dziękuję za ich taką usilną i gorliwą pracę.
A jak wyglądają relacje Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego z diecezją chociażby berlińską i z Kościołem w Niemczech? Czy są w ogóle jakieś plany, aby stworzyć pewnego rodzaju misje na terenach pomiędzy granicą polską a Berlinem, bo podobno są to tereny najbardziej zlaicyzowane po Czechach, żeby tam również posługiwali chociażby polscy księża, skoro mieszkają tam Polacy?
Trudno mi mówić o tym, żebyśmy to my wtworzyli taką misję, ponieważ jest zasada tak zwanej jurysdykcji terytorialnej, dlatego terytoria już za granicą podlegają pod kompetencje arcybiskupa berlińskiego. Natomiast jest faktem, ja to potwierdzam, że kilkakrotnie w ciągu krótkiego przecież czasu dane mi było rozmawiać na te tematy z księdzem kardynałem świętej pamięci Sterczyńskim i rozmawialiśmy już też łącznie trzykrotnie z obecnym, przecież od kilku miesięcy posługującym dopiero arcybiskupem Wielkim, obecnym metropolitą Berlina. Również gdy był na dziękczynieniu za beatyfikację księdza Karola Lamperta, mieliśmy okazję pozostać potem na dłuższej prywatnej rozmowie i przedstawiałem pewne pomysły, które się rodziły jeszcze z księdzem kardynałem Georgiem Sterczyńskim. Stawiałem pewne pytania, on zgłaszał pewne swoje też propozycje, to co już on widzi. Myślę, że z jednej strony trzeba zachować duży spokój, a z drugiej strony już są dookreślane obszary, które możemy wspólnie podejmować, przeprowadzać dla duchowego pożytku nie tylko pasa przygranicznego z drugiej strony granicy po stronie niemieckiej, ale dla pełnego duchowego pożytku obu archidiecezji.
Warsztaty prowadzone przez specjalistów z Radia Maryja, też wizyty księdza arcybiskupa w Toruniu i wizyty tutaj ojca Tadeusza Rydzyka. Czy to wszystko wskazuje na to, że Szczecin łączy teraz jakaś szczególna więź z Radiem Maryja i Radio Maryja bardziej przychylnie patrzy na naszą archidiecezję i odwrotnie?
Ja myślę, że to w ogóle nie są te kategorie, żeby mówić czy teraz tak, czy kiedyś nie. Ja naprawdę patrzę na ogrom wysiłku również duszpasterskiego, który jest prowadzony w różnych dziełach określanych tak łącznie słowem Radio Maryja, ale gdy chodzi o całe dzieło Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, proszę mi wierzyć, nie znam środowiska akademickiego w Polsce, które byłoby lepiej przygotowane, które miałoby lepszych specjalistów i lepsze doświadczenie również w przygotowaniu do posługi medialnej młodych ludzi pomiędzy wszystkimi katolickimi ośrodkami, jak właśnie ta szkoła. I skoro stanęła kwestia, że warto byłoby młodych ludzi nieco wdrażać do wykorzystywania internetu, do posługiwania się kamerą. Przecież dzisiaj przeróżne filmy w internecie mogą chodzić, można nagrywać jako pomocy duszpasterskie, katechetyczne. Tych możliwości dzisiaj jest ogromnie dużo. I chcieliśmy zacząć tak trochę metodycznie na to patrzeć i w sposób poprawny, właściwy też warsztatowo pewne rzeczy odsłonić i do pewnych rzeczy wdrażać, to jest naturalne, że właśnie z tą szkołą weszliśmy w porozumienie i ja się bardzo cieszę, że te warsztaty były. Zarówno frekwencja, jak też i echa późniejsze pokazują, że to była bardzo dobra decyzja. Natomiast gdy chodzi o tak zwane kontakty, ja ani nigdy nie jestem zbyt za, ani nigdy nie jestem zbyt przeciw. Patrzę, kto w danym temacie może najbardziej owocnie czy najskuteczniej zadziałać i widząc duże możliwości Radia Maryja i Telewizji Trwam, nie tylko się nie boję tych kontaktów, ale często wręcz z tych kontaktów korzystamy. Zresztą samo to, że po jakimś słowie właśnie na falach Radia Maryja czy Telewizji Trwam są pewne odzewy. Ludzie pochodzący z tej ziemi, odzywają się ze Stanów Zjednoczonych, odzywają się z Europy Zachodniej, odzywają się z krajów na wschodzie. Żadne inne medium polskie absolutnie nie jest w stanie zabezpieczyć nam ani takiego zasięgu, ani takiej też skuteczności w dotarciu z pewnymi tematami. I ja jestem wdzięczny również Radiu Maryja i Ojcu Dyrektorowi, że dzięki takim chwilom, gdy można coś powiedzieć na tej antenie o Szczecinie, o naszej ziemi, o naszych pewnych realiach, to jest też promocja naszej archidiecezji i ziemi nad Odrą i Bałtykiem. A skoro promocja, to jest to też służba. Tak naprawdę ja mu jestem wdzięczny, że on chce o tych sprawach też rozmawiać i chce je pokazywać. To jest też dobra robota ewangelizacyjna, a powtarzam, dla naszej ziemi, dla naszego miasta, nawet jeśli ktoś patrzy z pozycji człowieka niewierzącego, to jest po prostu dobra promocja i za to ja jestem wdzięczny.
Dokładnie w czwartek 30 września 2010 roku ksiądz arcybiskup zainaugurował pracę Rady Społecznej. Jak często ta rada spotykała się od tego czasu i czy w ogóle jest sens powoływania takich rad, czy być może lepiej po prostu działać, a nie debatować w radach?
Tak naprawdę ta rada pracuje bardzo regularnie. Spotkania są każdego miesiąca. Przewodniczy czy koordynuje te prace, bo przewodniczę ja, ale koordynuje te prace od strony merytorycznej i organizacyjnej ksiądz profesor Wiesław Dyk. Jest mi ten zespół bardzo pomocny w ramach czy w celu wstępnego przedyskutowania i zgromadzenia pewnych informacji, ale i opinii w bardzo różnych kwestiach. Dla przykładu, była podejmowana sprawa studiów z rodzin z bardzo małych miejscowości, młodzieży, która się na studia nie dostała, z prostego powodu, może zabrakło środków nawet. I już się pojawiła pewna linia ewentualnej współpracy z Uniwersytetem Zachodniopomorskim, dawną Akademią Rolniczą, czy by nie udrożnić takiej ścieżki stypendiów, żeby łatwiej mogli studiować chociażby te kierunki rolnicze. Pewne pomysły były przedstawiane na Radzie Społecznej, stawiane pytanie, czy my jako diecezja jesteśmy w stanie pomóc coś intensywnie, czy już w tym roku, czy za rok, za dwa lata pewne rzeczy przygotowywać. I te wątki powracają potem w kolejnych spotkaniach i są dyskutowane. Drugi temat, niezwykle taki zasadniczy, który chyba trzykrotnie zatrzymał, to jest temat transplantacji. Jest to temat bardzo ważny dzisiaj, odważny temat i bardzo ważny również społecznie. Proszę mi wierzyć, gdy ja patrzyłem, jaki jest odbiór, przecież to są ludzie, którzy wydaje się, że wiedzą bardzo dużo. Oni są z różnych środowisk, ale i też na poziomie akademickim jest cały szereg osób w tej radzie. Na temat transplantacji oni tak otwarcie słuchali i tak dopytywali o wiele szczegółów. Dyskusja nawet z nimi pokazała mi też pewne realia, na jakie aspekty warto się wyczulić przy ewentualnej rozmowie, nie wiem, z duchowieństwem, z katechetami, w przygotowaniu kateches, bo tym zaowocowały na przykład te dyskusje na Radzie Społecznej, że będą przygotowywane katechezy na różne poziomy katechezy szkolnej, dotykające kwestii również transplantacji czy transplantologii. Chodzi o pozytywne pokazanie, o to, żeby rodziny się o tym dowiedziały, żeby się młodzi ludzie nie bali tego tematu. Są to więc bardzo konkretne zagadnienia, które nie to, że w 5 minut czy w pół godziny je się omawia i zamyka. Stają na jednym spotkaniu, przez chwilę sygnalnie, uczestnicy się mogą przygotować, stają potem w sposób bardzo uporządkowany z wykładami, 1, 2 czy 3 wykłady, dyskusja i jeszcze powracają przy kolejnym spotkaniu i potem naprawdę ta dyskusja pokazuje, czy to jest temat, który już jest pilny i ważny, to wtedy przechodzimy z pewnymi inspiracjami do księży czy do katechetów, czy też ten temat, proszę księdza arcybiskupa, niech jeszcze chwilę poczeka. Albo ten temat to lepiej zrobić we współpracy z tymi, albo raczej przekazać komuś. Dlatego ja traktuję to nie wprost jako pomoc do programowania duszpasterstwa, ale jako metodę poznania pewnych reakcji społecznych i kulturowych, czy wręcz nawet obyczajowych na naszym terenie. Ja jestem bardzo zadowolony z tego zespołu, jestem bardzo wdzięczny uczestnikom, że chcą w tych pracach uczestniczyć.
Teraz takie pytanie dosyć szerokie w kontekście tego, co dzieje się w ostatnim czasie w naszym kraju, ale proszę o w miarę krótką odpowiedź. Jaką rolę dla Kościoła widzi ksiądz arcybiskup w najbliższym czasie w życiu publicznym? Czy Kościół powinien wskazywać też wiernym, oprócz tego, jaką naukę głosi, czy powinien też wskazywać partie, które tą naukę głoszą, czy raczej dać tutaj ludziom możliwość wyciągania wniosków samemu?
Panie redaktorze, trochę prowokacyjnie pan zapytał, bo wiem, że pan doskonale zna odpowiedź na to pytanie, ale rozumiem, że mam nieco uzewnętrznić jeszcze raz sposób patrzenia Kościoła. Kościół nigdy się do spraw publicznych nie wciska, bo tak naprawdę nie jest to nigdy obszar pierwszego zainteresowania Kościoła. Pierwszym obszarem aktywności i dynamizmu Kościoła to jest zawsze kult Boży, a więc liturgia, jest przepowiadanie, a więc formacja ewangeliczna wiernych, a więc katecheza, przepowiadanie, kierownictwo duchowe, rozmodlenie ludzi, rozmodlenie rodzin, kierowanie sumień, kształtowanie sumień. To jest sprawa życia duchowego. I nigdy te sprawy nie zajdą na plan drugi. Zawsze te sprawy będą na pierwszym froncie i to jest punkt najbardziej intensywnego zaangażowania. Natomiast jest faktem, że wspólnota Kościoła, mówmy tak, wspólnota Kościoła, wspólnota uczniów Chrystusa, chrześcijanie, którzy zawsze są lojalnymi obywatelami, nie są przecież żadną zamkniętą wyspą, tylko żyją sprawami też publicznymi, bo są normalnie obywatelami, są mieszkańcami, są przedsiębiorcami, są nauczycielami, są artystami, są duchownymi, są rodzicami, są też wychowankami. To są normalni ludzie, którzy żyją na tej ziemi i żyją wszystkimi sprawami tej ziemi i tego naszego narodu i naszego państwa, tylko że przeżywając te sprawy, podejmując je, przeżywają je po chrześcijańsku i po katolicku, a więc zgodnie z nauką Kościoła katolickiego. I tu się zaczyna pewien problem. Czy tylko dlatego, że to są katolicy, ograniczać im pewne prawo mówienia o tym, co oni myślą na jakiś temat, czy właśnie nie ograniczać? Każdy człowiek, jeżeli jest do czegoś przekonany, powinien mieć pełne prawo mówienia o tym i udziału w debacie publicznej. U nas się w ostatnich latach przedziwnie przyjęło w Polsce. Ja słucham głosów komentatorów i aż czasami przecieram oczy ze zdumienia. Tak jakby głos człowieka wierzącego, tylko dlatego, że to jest człowiek wierzący, że to jest katolik, był bezsensowny, głupi, nieludiczny i niech się on w ogóle nie odzywa. Dlaczego? Tylko dlatego, że to jest katolik. Nieważne, że to jest profesor uniwersytecki, nieważne, że to jest ekspert w jakiejś dziedzinie, ale to jest człowiek wierzący. To już tak jakby on mówił nieszczerze, nieuczciwie. Natomiast problemem jest tylko w tych dyskusjach, żeby rozróżnić dwie rzeczy. Głoszenie prawd objawionych, do których my naszym rozumem nie możemy dojść, na przykład prawda o Trójcy Świętej. No, te rzeczy nam objawia Pan Bóg i my tego nigdy nie głosimy w dyskusjach dotyczących życia publicznego. To jest przekaz wiary i to jest przekaz we wspólnocie wiary. Ale są sprawy, które są poznawalne rozumem, na przykład świętość, nietykalność życia ludzkiego, godność człowieka, godność małżeństwa, trwałość małżeństwa, godność rodziny, potrzeba ochrony rodziny. To są dzisiaj te newralgiczne punkty, które przede wszystkim Kościół czy ludzie Kościoła głoszą, ale przez to, że głoszą je przede wszystkim ludzie Kościoła, to wcale nie oznacza, że stają się to prawdy wyznaniowe. To są prawdy o człowieku i prawdy o świecie. I to są prawdy poznawalne rozumem. A przecież rozumny człowiek to jest i katolik, i rozumny chce być też i niekatolik, chrześcijanin, rozumny chce być też wyznawca judaizmu, rozumny przecież jest też ateista, rozumny jest wyznawca religii dalekowschodnich i na obszarze rozumnych dyskusji, rozumnych argumentów czy działań my się wszyscy możemy pięknie spotykać i powinniśmy. Nieszczęściem tego czasu jest to, że gdy coś mówi katolik albo chrześcijanin, jest traktowany jako prawda wyznaniowa, gdy w rzeczywistości jest to prawda rozumna. Jeśli o to zadbamy, żeby nie ograniczać głoszenia prawd rozumnych w przestrzeni publicznej, wszystko będzie szło naprawdę według właściwej relacji. Natomiast prawdy objawione, a więc ściśle teologiczne, te prawdy my absolutnie zostawiamy do przestrzeni wewnętrznej, i one są głoszone już tylko w kościele, w świątyni, na sali katechetycznej, w konfesjonale, w kancelarii itd.
Dlatego ja też pytając nie negowałem, że Kościół naukę społeczną i naukę Kościoła powinien głosić w życiu publicznym, ale czy przy tym powinien wskazywać na konkretne partie, czy raczej tutaj nie pozostawić wniosków dla wiernych?
Panie redaktorze, pełna prawda i nigdy pan nie spotkał informacji, że Kościół wskazuje partię. Natomiast Kościół wielokrotnie wskazywał i będzie wskazywał kryteria rozróżnienia dobra i braku dobra, albo wręcz zła. A więc nie jest to poparcie dla partii, ale jeśli ktoś mówi, że można człowieka zabijać, nawet jeśli to jest jeszcze przed jego urodzeniem. Z pół roku temu spotkałem się w jednym z programów telewizyjnych z wypowiedzią osoby, którą starałem się zawsze bardzo poważnie traktować i usłyszałem argument, który myślałem, że już kilkanaście lat temu już wybrzmiał i stał się historycznym argumentem. Nie przesadzajmy z tą obroną życia, przecież nie mówmy, że ten zlepek komórek, który jeszcze nie ma systemu nerwowego wykształconego, że ten organizm, który jakoś tam biologicznie żyje, ale że to już jest człowiek. Przecież tak naprawdę nie czuje żadnego bólu, nic nie czuje, to nie mówmy, że to już podlega pełnej ochronie. A ja sobie pomyślałem chwileczkę, bo jeżeli byśmy tak szli, no to postawmy rozumne pytanie. Czyli jeśli człowiek czegoś nie czuje, albo jeśli jego nerwy wadliwie działają, nie czuje bólu na przykład, to znaczy, że co, można go zabić? No to dorosły człowiek, poddamy go znieczuleniu, wprowadzimy w stan śpiączki, on nic nie czuje. On nie ma świadomości, on nie przeżywa emocji. To, co można zabić? Absolutnie nie. Tu pokazuję kwestię rozumowania, ale według kategorii pewnej logiki i pewnej prawdy. Myślę, że tu jest właśnie dzisiaj sprawa i Kościół, wskazując na pewne prawdy, rozumnie poznawalne, sugeruje, prosi, woła o to, żeby wszyscy ludzie rozumni z różnych partii pod tymi prawdami się mieli odwagę podpisać, ale nie są to prawdy wyznaniowe, które należą do depozytu teologicznego Kościoła. To są prawdy rozumnie poznawalne i te Kościół będzie zawsze głosił. I według tych prawd każdy potem, tak jak mówi pan redaktor, niech sam wybiera, znając kandydatów, znając ludzi i głosuje na ludzi. Programy partii tu są zawsze wtórne. Ważniejsze, co mówią ludzie. Przed nami nowy czas. Wchodźmy bezpiecznie w nowy czas. Starzy ludzie mówili, to często mój tata świętej pamięci powtarzał, człowiek powinien tak żyć, jakby miał jutro umrzeć i tak pracować, jakby miał żyć jeszcze 100 lat.